Minuta po godzinie 10 już się zaczął program wschodni. Nietypowo dzisiaj tak wcześnie, ale nie ma serwisu wiadomości. To nic złego, bo wiadomości będą w programie wschodnim. Oczywiście wiadomości białoruskie. Wita się Paweł Bobułowicz. Witam się z Lublina, mojego ukochanego rodzinnego miasta, ale jestem tutaj tylko przejazdem, bo ruszamy dalej w drogę i za chwilę, już za niedługo przekroczymy granicę. Kolejny wyjazd do Kijowa i jeszcze trochę dalej będę Państwu o tym wyjeździe oczywiście opowiadać i relacjonować, jak wygląda moja czy nasza droga i dokąd dotrzemy. Ale dzisiaj to nie będzie główny temat. Główny temat to, no, może zacznijmy od takiego wydarzenia. Warto, żeby o tym powiedzieć na samym początku. Tak spoglądam na ukraińskie media i od samego rana widać zdjęcia z niezwykłą, potężną chmurą ślady olbrzymiego wybuchu w Sewastopolu, bo tam płonie baza naftowa w Sewastopolu, na tymczasowo okupowanym Krymie, okupowanym przez Federację Rosyjską, płonie baza naftowa, prawdopodobnie po uderzeniu drona. No cóż, takie wypadki miały wcześniej już miejsce. Kto uderzył tym dronem, można się domyśleć. No i można w pewnym sensie podziwiać te zdjęcia, bo to taka chmura, która raczej smutku nie wywołuje. Być może do tego tematu jeszcze dzisiaj powróci. Na pewno będziemy też w Lwowie, na pewno będziemy opowiadali o wydarzeniach i wrażeniach z wizyty na Ukrainie. Słyszycie Państwo szum ulicy w Lubelskiej, ale będziemy opowiadali też o wrażeniach w pobytu na Ukrainie w strefie wojny jednej z lubelskich reporterek. Ale tradycyjnie zaczynamy od białoruskich wiadomości i Ola Siemaszko z Wilna.
Dzień dobry, witam Państwa z Wilna i teraz główne wiadomości z Białorusi. Do tego momentu los kandydata na prezydenta Białorusi Wiktora Babaryki jest nieznany. Wieczorem 26 kwietnia pojawiła się informacja, że polityk odbywający karę w więzieniu w Nowopolocku został przywieziony do szpitala, rzekomo ze śladami pobicia. Rankiem 27 kwietnia krewnym polityka udało się potwierdzić fakt jego hospitalizacji na oddziale chirurgicznym. Agencja rządowa odmówili komentarza w tej sprawie. 28 kwietnia biuro Babaryki poinformowało, że nie udało się go odnaleźć w szpitalu i w więzieniu. Obecnie miejsce pobytu polityka nie jest znane. Zarówno białoruska, jak i międzynarodowa organizacja zwróciłyся do reżimu Łukaszenki z żądaniem wpuszczenia prawników do Wiktora Babaryki i zademonstrowania, w jakim on jest stanie. Zaznaczam, że od prawie 2 miesięcy nie ma żadnych informacji od przebywających w więzieniu innych znanych białoruskich polityków, w tym od Mikołaja Statkiewicza. I dziś w Warszawie zostanie otwarta wystawa poświęcona więźniowi politycznemu Mikołajowi Statkiewiczowi. Tysiące dni, tyle dni on spędził już w więzieniu. Statkiewicz został skazany na 14 lat więzienia. Na wystawie będzie można zostawić życzenie dla Mikołaja. Udział w wydarzeniu potwierdzili znani politycy białoruskiej opozycji oraz z polscy politycy. Komitet Praw Człowieka ONZ rozpatrzył apelację 4 białoruskich dziennikarzy i uznał reżim na Białorusi za winnego naruszenia ich praw do legalnego gromadzenia i rozpowszechniania informacji zapisanych w artykule 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Na Białorusi dziennikarze zostali skazani na karę administracyjną za działalność zawodową. Oni zwrócili się do ONZ, ponieważ reżim naruszył prawo dziennikarzy do wolności wypowiedzi. Teraz reżim na Białorusi jest zobowiązany do zrekompensowania dziennikarzom grzywien i kosztów sądowych. Zgromadzenie Parlamentarnej Rady Europy oficjalnie poparło nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina, wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, a także określiło deportację ukraińskich dzieci i dorosłych jako czyny noszące znamiona ludobójstwa. Informację przekazał ukraiński deputowany Aleksiej Honczarenko. W dokumencie, jak podał deputowany, mowa jest także o potrzebie pociągnięcia do odpowiedzialności діяльності Олександра Лукашенка і режиму на Білорусі, яка зажжен з їх краєм, з котрого територіум і пши котрого попарцю Росіям проваді війна пшитівка Україні. Лукашенка, як підкреслив Ханчаренка, зостав узнаний за «вспувіннего» примусової депортації дітей і дорослих з окупованих територій України і людобійства українців. Інформація о депортаціях українських дітей на Білорусь громаді і приказує міжнародовим партнерам зеспіл народового зажонду антикризисового. Обіцяння приготований є відповідний рапорт, повідав президент зажонду Павел Латушка.
Мамы данные о том, что в убегом року на Беларусь было спроводзено цунамі 1050 дзеці з України. Вшуд них са дзеці сірочі, без родзіцов, без опікунов. Вємо о том, что то са дзеці веку от 6 до 15 лет. Са то дзеці, которые мешкали на територію України, очевидно, маємо обивательство українське. І то всіско потвердза нашу тезу о тим, що на території Білорусі при співудялі режиму Лукашенка, особисто Лукашенка, маємо відповідні документи, підтверджуючи то, організовані са преступства воєнні, зв'язані з депортацією дітей з України. Маємо свідоцтво, яке підтверджує тим, що то є ламання 4-ї конвенції Геневської в стосунку до спеціальної охороненої групи під час конфліктів збройних воєн, то значить групи дітей. Маємо інформацію о тим, що те діти са привожені до схроніска Дубрава в районі Солігорським Мінського обводу Білорусі. Również маємо підтвердження, що ті діти були керовані до обводу Хмельницького, Вітебського, до самого Мінську. Удział в тим бере організація, так звана організація доброчина Олексія Талая, який є дуже близько зв'язаний з Олександром Лукашенком. Цікавим również фактом є, що то схронисько Дубрава в районі Солігорським належить до знаного підприємства білоруського «Білоруськалі». І зараз велю лобістів спробує допроваджити до знищення санкцій на достави солі потасової, продукованої чи видобуваної через «Білоруськалі» на ринки святові. Фактично, знищення тих санкцій буде давало можливості дальшого фінансування депортації дітей з України. Вємо о тим, що таких місць на Білорусі, де таких роздільчих, можна повідати, для дітей українських є сонаймні 4-5. І то в тим року, уж 4 квітня, застала привезена колейна група 350 осіб. Плановано є приїзд 1000 дітей. Очевидно, вшуд них са діти, які мають родзіців, які приїжджають родинами, мають опікунів. І з пункту відзення права, то є, ну, очевидно, належить та оцена до відповідних влад України, можна розпотрібати як діяльність легальну. Але ж мовимо о дітях без родзіців, то, напевно, то є нелегально. Бо такі діти можуть бути спроводзені тільки на територію państwo, które jest objęte agresją, a agresja trwa przez Rosję przy współudziale Łukaszenki przeciwko Ukrainie, do miejsca bezpiecznego. Załóżmy, dlaczego nie do Krymu, który jest terytorium Ukrainy, a okupowaną przez Rosję, mogliby być sprowadzone te dzieci. Ale Rosja razem z Łukaszenką, reżimem Łukaszenki, popełnia przestępstwo i kieruje tych dzieci na terytorium Rosji i na terytorium Białorusi. Może być rozpatrywany wariant, że może być te dzieci sprowadzone do państwa neutralnego. Ale takim państwem Białoruś nie można liczyć, nie można uważać, dlatego że według międzynarodowego prawa państwem neutralnym jest to państwo, które nie pomaga w agresji. A reżim Łukaszenka otworzył granicę dla agresji armii rosyjskiej na Ukrainę. Na terytorium Białorusi są treningi armii rosyjskiej, dostarczana jest broń w interesach Rosji, cały czas stwarzane jest zagrożenie dla ataku na terytorium Ukrainy. Wywiad wojskowy białoruski pomaga danymi dla wywiadu rosyjskiego. To jest конкретний удział в агресії. І з пункту відзення права міжнародового, również статуту римського, Білорусь повинна бути розпотрівана як край, який власне доконав агресії przeciwko Україні. Є попрес удостępнення територіум для агресії російської.
А який є далі льос тих дітей на територію Білорусі?
Зараз працюємо над відповідним рапортом, справозданням. Те дані, які маємо, очевидно, ніхто з тих дітей, велю з тих дітей далі са випроводзані на територію terytorium, sprowadzane na terytorium Rosji. Niektóre oczywiście mogą wracać na terytorium Ukrainy, jeżeli mają rodziców, ale również mamy świadectwo publiczne, nagranie o tym, że na przykład tak zwane związki zawodowe na Białorusi, państwowe, łukaszenkowskie, mówią, że chcą stworzyć szkoły dla nich, żeby oczywiście uczyli się języka rosyjskiego, kultury rosyjskiej. Oczywiście te dzieci nie będą uczyli ani historii Ukrainy, ani języka ukraińskiego. I dalej twierdzą publicznie przedstawiciele reżimu Łukaszenki, chcą, żeby oni kontynuowali swoją pracę na zakładzie Białoruskali, zostali górnikami czy pracownikami tego zakładu. Faktycznie to ma na celu zmienić świadomość tych dzieci, zmienić ich dalszy los życia. To jest ta konwencja geniewska, została przyjęta w 1949 roku, tuż po II wojnie światowej. I wtedy społeczeństwo międzynarodowe podjęło jednoznaczne decyzje, że nie można w taki sposób postępować z dziećmi, bo to robiło na Niemcy nazistowskie, na przykład tejże Polski. Na terytorium Niemiec było wtedy wywieziono 200 tysięcy dzieci polskich, 50 tysięcy, tak los ich nie dało się ustalić. Faktycznie zmienili bieg swojego życia, stracili swoje rodziny i już nigdy nie wrócili na terytorium Polski, zostali Niemcami. I to właśnie ma na celu i reżim w Rosji, i reżim Łukaszenki. Ciekawy jest fakt, że Łukaszenka tak naprawdę zaczął zajmować się tym dużo wcześniej. Już latami trwała ta akcja. Po pierwsze, dzieci są sprowadzone z terytoriów okupowanych w 2014 roku, ale również z terytoriów, które zostały okupowane poprzez armię rosyjską po 2022 roku. Mamy również nagranie wideo, kiedy mówią dziennikarz rosyjski z przedstawicielem tzw. związków zawodowych Białorusi, że wyzwolili, mówię w cudzysłowie, dwa kolejnych miasta w Ukrainie i to znaczy, odpowiada współrozmówca, że będziemy więcej mieli pracy z ukraińskimi dziećmi. Także niby wyzwalają miasta, a później sprowadzają tych dzieci na terytorium Rosji i Ukrainy. Również źródło ukraińskie i prokurator generalny Ukrainy publicznie mówił o faktach, którymi dysponują, że 28 lutego w rozmowie z przedstawicielką do spraw praw człowieka Rady Europy Mijatowicz potwierdził, że są znamiona, są fakty, które twierdzą o tym, że dzieci z terytorium Ukrainy wyprowadzane są na terytorium jak Rosji, tak również i Białorusi.
I jak pan widzi perspektywy pociągnięcia Łukaszenki reżimu do odpowiedzialności w tej sprawie? Czy ma pan wystarczy dowodów na ten temat?
Oczywiście informowaliśmy o tym naszych partnerów ukraińskich wstępnie. Teraz, jak mówiłem, przygotujemy raport. Te wszystkie materiały są zbierane. Mamy zdjęcia, wideo również tych dzieci. Mamy na przykład takie zdjęcia, które pokazują, że dzieci ukraińskie razem z dziećmi z Białorusi w ubraniach wojskowych w ramach takiej paramilitarnej organizacji dziecięcej RYŚ, która zajmuje się faktycznie, robi wszystko w interesach świata rosyjskiego, w interesach Rosji, razem są i oczywiście, kiedy będziemy mieli tą pełne dosie tych zdjęć, wideo, przekażemy stronie ukraińskiej, bo ukraińska strona może spróbować ustalić tożsamość tych dzieci. Także będziemy te dokumenty przekazywali stronie ukraińskiej i oczywiście w perspektywie mam nadzieję na to, że razem będziemy współdziałali z prokuratorem Międzynarodowego Trybunału Karnego Hanem, który wydał list gończy w stosunku do Putina i jednego z współpracowników Putina. Myślę, że już mamy wielu nazwisk, również jak i Łukaszenka, wciągniętych do sprawy. Ciekawe jest, że Łukaszenka w ramach tak zwanego zbiru Związku Białorusi Rosji, jako przewodniczący Rady Najwyższej tego zbiru i tak naprawdę jest bossem w tej sytuacji Putina, podpisał odpowiednie dokumenty. Mamy kopii, jak oficjalne publikacje tych dokumentów, o tym, że został opracowany specjalny program humanitarny dla Donieckiej Republiki Ludowej i Lugańskiej Republiki Ludowej. Później premier Rosji Miszustin podpisał odpowiednie rozporządzenie rządu, a zanim sekretarz tego związku, zbiru, były ambasador Rosji na Białorusi Mieszczyńców, stwierdził, że dzięki decyzji Łukaszenki i Putina te dzieci są sprowadzane na terytorium Białorusi. Także mamy i dokumenty, mamy zdjęcia, mamy wideo, znamy miejsca, rozumiemy źródło finansowania, ale jeszcze oczywiście jest sporo pracy. Sporo ludzi z Białorusi zaczęli nam pisać o tym, wysyłać informacje, także będziemy ich zbierali i przekazywali, kiedy będą gotowi dla strony ukraińskiej.
A jesteście w kontakcie ze stroną ukraińską?
Na dzień dzisiejszy może tak nieformalne komunikacje mamy, ale oczywiście chcemy ich poszerzyć i mieć taki systemowy kontakt.
Павел Латушко мовил о współudziale режима Лукашенко в депортациях украинских детей. Ну а здесь на белорусском порталу «Зеркало» появился вывяд с Алексеем Талаем, шефом фундушу, который запраша украинские дети до Беларуси. Твердит же, перемещение украинских детей есть легально и мав шестки незбендные документы. Дети прибываем на Беларуси через 3 тигодні, а настемпня вратаем до своих мест замешкания. На Беларуси не зустала еще ани едно детско, поведел Талай и зазначил, что ест готов понести ответственность за свои делания, навод пред трибуналом мензанародовым, поневаж его зданием не роби ниц лего, а попросту ратуя дети пред войном, а антироссийским режимом в Киеве. Павле?
Białorusini się tłumaczą z wywożenia dzieci. Z wywożenia dzieci nie tłumaczy się Federacja Rosyjska. Federacja Rosyjska wprowadza kolejne działania, kolejne przepisy prawne, które rodem przypominają nam stalinowską Rosję. Władimir Putin podpisał dekret zezwalający na deportację Ukraińców z terenów okupowanych, jeśli nie przyjmą obywatelstwa rosyjskiego. Dotyczy to osób oskarżonych o ekstremizm i zagrożenie bezpieczeństwa narodowego. Dekret nie precyzuje, do jakiego kraju, do jakiego regionu planują deportować osoby, które nie przyjęły rosyjskiego obywatelstwa. No cóż, można przypuszczać, że raczej to nie będzie Białoruś, chociaż kto wie, Putinowi dobrze się współpracuje z Łukaszenką. Wiadomości oczywiście przygotowała Ola Siemaszko. Olu, bardzo ci serdecznie dziękuję.
Dziękuję również i do usłyszenia.
Do usłyszenia, Ola z Wilna. I to była ostatnia, wiadomość białoruska. Nie może zabraknąć białoruskiej piosenki, którą przygotował Artur Żak, którą wybrał Artur Żak. Na ulicy Żyznie Skaga utwór to piosenka ukraińskiego zespołu do słów białoruskiego poety Alesia Płotki. Piosenka poświęcona Michałowi Żyzniewskiemu, który był jedną z pierwszych ofiar na Majdanie. Posłuchajmy. 22 minuty po godzinie 10. Program chodni dzisiaj nadawany z Lublina, częściowo przynajmniej z Lublina, w drodze na wschód, bo Lublin to dobre miejsce, by ruszyć dalej na wschód, by ruszyć na Ukrainę. Przez lata mówiło się o tym, że Lublin jest brama na wschód. Teraz ta brama ma inne znaczenie, bo jest bramą w kierunku wojny. Jest ze mną Dominika Klara Polonis, reporterka, dziennikarka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Dominiko, poznaliśmy się właściwie przez internet, przez znajomych, w momencie, kiedy poszukiwałaś kamizelki kuloodpornej i hełmu, bo postanowiłaś ruszyć na Ukrainę. Od razu Państwu zdradzę, że to była Twoja pierwsza wyprawa w strefę konfliktu. Jesteś, ponieważ to jest radio, to muszę to powiedzieć, jesteś młodą osobą, niedawno właściwie skończyłaś studia, więc w dziennikarstwie nie jesteś bardzo długo, jednak postanowiłaś ruszyć na wojnę, zobaczyć, jak ta wojna wygląda. Dlaczego chciałaś zobaczyć, jak wygląda wojna?
Zawsze mi się wydawało, że dziennikarz powinien być w miejscu, gdzie coś się dzieje, dlatego jak wybuchła na przykład pandemia COVID-19, wiedziałam, że będę właśnie na pierwszej linii tej choroby, między innymi w różnych szpitalach. I tak samo wiedziałam, że jeżeli wybuchnie wojna w Ukrainie, no prędzej czy później chciała tam pojechać, żeby pokazać to, co tam się dzieje. Dziennikarz czy fotoreporter powinien być zawsze tam, gdzie coś się dzieje, mieć kontakt z tymi ludźmi, no i pokazywać to, co dzieje się praktycznie no, kilkadziesiąt kilometrów od nas.
To nie było tak, że redakcja powiedziała Dominiko, jedź na wojnę, pokaż nam, jak to wygląda. To była twoja decyzja, twoja osobista decyzja.
Tak, ja zastanawiałam się bardzo długo nad tym. To nie był spontaniczny wyjazd. Chciałam jechać już 1,5 roku temu. Nie udało się to z różnych względów logistycznych. I teraz po prostu postanowiłam, że zaproponuję taki temat właśnie redakcji. redakcji, w której pracowałam. To był też okres, kiedy była pierwsza rocznica tej wojny, więc uznałam, że jest to po prostu dobry czas, żeby pojechać, pokazać, jak to się zmieniło, jak wygląda tam teraz życie, bo jednak ludzie zapomnieli, że toczy się ta wojna, albo przyzwyczaili się.
Znałaś wcześniej Ukrainę? Wcześniej jeździłaś na Ukrainę?
Nie byłam nigdy w Ukrainie. Na studiach miałam bardzo dużo znajomych z tego kraju, więc był mi to temat bardzo bliski, zwłaszcza, że też w telewizji, jak pracowałam, miałam bardzo dobrych operatorów właśnie z Ukrainy, z którymi zawsze się trzymałam. To była taka stała ekipa i po prostu też zaangażowałam się bardzo w tą pomoc Ukrainie, jak wybuchła wojna, więc tak to się stało.
Pojechałaś i co zobaczyłaś?
Pierwszego dnia, właściwie pierwsze dwa dni, które spędziłam we Lwowie, to zobaczyłam, że życie toczy się normalnie. I takie wrażenie miałam aż do momentu, gdzie dopóki nie dojechałam do Charkowa, gdzie już tą wojnę bardzo widać ogromne zniszczenia, ludzie tam praktycznie nie mają dokąd wracać. Non-stop wyją syreny, co też dodatkowo sprawia takie wrażenie, że rzeczywiście ta wojna jest, nawet jeżeli w tym momencie akurat nie słychać wybuchów, czy nie latają rakiety. No im dalej na wschód, czyli Izium, Donbas, Słowiańsk, jakieś okolice Bachmutu, no to tym bardziej widać tą wojnę. Widziałam przede wszystkim bardzo dużo zniszczonych domów, bloków przepołowionych na pół, z których na przykład wypadały jakieś zabawki, książki, jakiś zniszczony komputer, więc widać, że to były na przykład pokoje dzieci, co też dodatkowo daje taki kontrast takiej dziecinnej niewinności właśnie z tą wojenną rzeczywistością. Jadąc do Donbasu, widziałam bardzo dużo ruskich czołgów, które były po prostu stały gdzieś w zaminowanych polach po drodze. Słyszałam dużo, nie tylko widziałam. Słychać było przy tych okolicach już bardzo blisko frontu. Dużo ostrzałów, artylerii, syreny oczywiście.
Rozmawiałaś z ludźmi, z tymi, którzy z różnych powodów albo tam zostali, albo powrócili? Miałaś taki bezpośredni kontakt z mieszkańcami?
Tak, miałam taki kontakt. Miałam między innymi bardzo ciekawą rozmowę z mieszkankami z okolicznej, z takiej podcharkowskiej wsi, która była wyzwolona, została wyzwolona spod rosyjskiej okupacji. Panie już w starszym wieku, około 80, które zostały tam jako jedne z nielicznych, właśnie opowiadały mi o tym, że właściwie tutaj już nikogo nie ma. Jak Ruscy wychodzili z tego miasta, z tej wsi, to pozatruwali im wszystkie studnie, więc tak naprawdę nie mają ani wody, ani prądu, ewentualnie mogą liczyć na jakieś generatory, więc tam humanitarka też musi dojeżdżać, bo inaczej te osoby są bez żadnych środków do życia, a są już w takim wieku, że też nie pojadą na przykład do centrum Charkowa i nie zrobią tych zakupów. Mówiły też panie na przykład o tym, że w jednym z domów okolicznych na przykład weszli Ruscy, rozstrzelili czwórkę dzieci i jej siostry. Na przykład wchodzili do domów, pytali się, czy jest broń, zabierali tą broń, później gdzieś się uchowali, mówili, że może kiedyś ją znajdziecie. Bardzo dużo panie opowiadały też o tym, że Ruscy na przykład wchodzili do domów, jeżeli byli jacyś mężczyźni. Było w tamtym okresie dwie czy trzy osoby, które właśnie zostały na zasadzie wolontariuszy. Na przykład kazali się im rozbierać, sprawdzali, czy mają tatuaże. Jeżeli coś się im nie spodobało, to po prostu byli rozstrzelani.
A gdy opowiadasz, słychać też pewne twoje nastawienie, mój Szuruscy, a nie Rosjanie. Czy daje się zachować w takich miejscach, czy tobie udało się zachować w takich miejscach ten dystans, ten obiektywizm, o którym się tak bardzo często mówi w pracy dziennikarskiej? Czy jednak czujesz też, że uległaś temu zaangażowaniu, że potrafiłaś, czy oceniałaś, kto ma rację, kto nie ma racji, gdzie jest prawda po czyjej stronie, gdzie jest dobro, a gdzie jest zło?
To znaczy, myślę, że w tej sytuacji to ciężko inaczej się wyrażać o Rosjanach, bo widać po prostu, co oni zrobili z krajem, w którym byłam, ile osób pomordowali. No po prostu ciężko nawet w jakiś inny sposób myśleć o tym wszystkim, jak się już tam jest. Widzi się te zniszczenia, rozmawia się z ludźmi, którzy praktycznie nie mają już nic. Rozmawiałam też na przykład z medykiem z frontu, z Polką, która zgubiła się po prostu na ochotnika, jeździ w karetce, zabiera właśnie rannych żołnierzy z frontu, którzy po prostu no, w pewnym momencie już mają tak dość tej wojny, że nawet sami wychodzą z tych okopów na pole, żeby na nich po prostu zrzucili bomby, bo już mają taki ten zespół stresu pourazowego, że już nawet nie chcą walczyć, więc też takie historie miałam. Albo na przykład są wrzucani do karetki bez rąk, bez nóg i po prostu no, jej zadaniem jest dowieść tego żołnierza jednak do szpitala polowego żywego, no ale ci żołnierze już nie chcą żyć, wolą po prostu zginąć, bo dla nich życie bez rąk czy bez nóg to już nie ma sensu, więc jeżeli widzi się takie obrazy, słyszy się takie historie, to ciężko chyba inaczej patrzeć na Rosję i na to, co oni robią, jak po prostu ma się obraz takiego ludobójstwa.
Pojechałaś pierwszy raz. Sądzisz, że to jest pierwszy i ostatni? Czy zamierzasz wracać w takie miejsca? Czy zamierzasz powrócić na Ukrainę?
Po powrocie powiedziałam sobie, że na pewno to raczej tam nie wrócę, aczkolwiek minęły 2-3 tygodnie, ja ochłonęłam, no, zrobiłam cały materiał, jakoś pogodziłam się z tym, co tam widziałam, ułożyłam sobie to w głowie, no i już się kolejny plan pojawia, że jednak chyba trzeba tam wrócić w inny rejon, pokazać coś innego, no bo jednak ta wojna cały czas trwa, więc na pewno nie był to jedyny raz, chociaż tak myślałam, że tak będzie, jednak wydaje mi się, że to w jakimś stopniu też uzależnia, żeby tam cały czas wracać, pomagać tym ludziom, pokazywać to, co się dzieje, no i być w centrum tych wydarzeń.
Uzależniać, ale w jakim znaczeniu jest to uzależnienie? To jest jakaś cecha jednostkowa, czy jednak za tym kryje się coś większego w twoim przypadku? Czy szukasz czegoś większego w tym? Czy to po prostu jest ta adrenalina, o której się mówi, że towarzyszy wyjazdom w strefę wojny?
Wydaje mi się, że po prostu to, co tam widziałam, na tyle mnie poruszyło, że po prostu teraz bym chciała jeszcze raz tam wrócić, pomóc tym ludziom, pomóc nie tylko przez swoją pracę i przez to, co robię na co dzień, ale też pomóc chociażby tak, jak ja byłam na przykład z humanitarką, żeby coś im zawieźć, czy jakoś pomóc, więc jest takie poczucie, że jest to na tyle blisko nas i tyle osób uciekło z tego kraju, no właśnie z takich powodów, że nie mają gdzie wracać, że jeżeli możemy coś dać od siebie, no to po prostu warto tam pojechać, jeżeli tylko ma się takie możliwości, więc cały czas mam w głowie, że pewnie za jakiś czas jeszcze tam wrócę.
Pracujesz w Lublinie, w mediach lubelskich. Jakie jest zainteresowanie lokalnych mediów, ale też społeczności tutaj wojną w Ukrainie? Na ile ten temat, który podjęłaś, padł na grunt właśnie tego zainteresowania?
Na początku zainteresowanie mediów w województwie lubelskim było duże, bo była to świeża sytuacja, więc wszyscy bardzo chętnie o tym pisali. Ja pracowałam w takiej lifestyle'owej redakcji, więc robiłam głównie takie tematy, które były, no właśnie między innymi o pomocy humanitarnej, takie bardzo neutralne. Ale wiem, że też na przykład później trafiłam do innej redakcji i usłyszałam, że o wojnie nie piszemy, bo straszymy ludzi. Więc dla mnie to było po prostu no, coś totalnie niezrozumianego, bo no, jak możemy pisać i mówić o wojnie, o czymś, co tak naprawdę no, za jakiś czas może być u nas, jeżeli coś potoczy się w złą stronę. Jak możemy o tym nie informować, nie pokazywać tej tragedii ludzi? No, ciężko mówić o wojnie w sposób, żeby nie było to przerażające, no bo taka jest wojna, to się naprawdę wydarzyło. Musimy się z tym konfrontować na co dzień, mieć jakiś obraz tego, jak to wygląda i zrobić wszystko, żeby to się nie powtórzyło po prostu u nas.
A jest taka obawa, uważasz, że z tego, co zobaczyłaś, istnieje niebezpieczeństwo, że może się to powtórzyć albo rozlać też na nasz kraj? Myślisz o tym?
To znaczy, na pewno liczą się Ukraińcy, że może się to nie skończyć na Ukrainie i na wschodzie, głównie Ukrainy, dlatego że na przykład od strony Łódzka jest wszystko zaminowane. Jak ja wracałam z Ukrainy, to tam były budowane okopy, więc Ukraińcy też mają takie wrażenie, że liczą się z tym, że no, mogą albo Rosjanie przyjść od strony Białorusi, albo po prostu Białorusini się mogą dołączyć do tej wojny od strony zachodu. No a jest to już na tyle blisko naszego kraju, naszej granicy, że no jeżeli będzie wojna na zachodzie, no to się na pewno w jakimś stopniu też odbije na Polsce, na naszym.
Ta kamizelka kuloodporna, ten hełm, który jakoś udało nam się ci przekazać, przydały się, czy całe szczęście nie były potrzebne?
Tak, przydały się. No ja jako dziennikarz też musiałam mieć ten sprzęt ochrony osobistej, bo taki był warunek też uzyskania akredytacji. Ale też właśnie w Donbasie, czy w tych rejonach takich okołofrontowych, to nawet jak wiedziałam, że no za chwilę nie dostanę kulki w łeb, no to jednak było takie poczucie, że mam kamizelkę i hełm na sobie, więc może w jakichś przypadkach będzie to ochroni mi chociaż te najważniejsze narządy. No też jak ja byłam w Charkowie, był ostrzał tego miasta, więc właściwie musieliśmy chodzić cały czas w tych kamizelkach. W nocy też były alarmy, więc ta kamizelka była cały czas przy łóżku. No w mieście, w Charkowie, no to po prostu ta kamizelka była bardziej na zasadzie ochrony przed jakimiś odłamkami, jeżeli spadłaby blisko rakieta.
Dominika Klara Polonis, reporterka, dziennikarka z Lublina, pracująca i z aparatem fotograficznym, i z mikrofonem. Niestety nie wszystkie lubelskie redakcje chciały docenić pracę Dominiki i twoje poświęcenie i to, że byłaś na wschodzie, ale można zobaczyć twoje zdjęcia chociażby na twoim profilu facebookowym, a mam nadzieję, że inne materiały, które stamtąd przywiozłaś, będzie można też obejrzeć i usłyszeć. Bardzo ci serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dominika Klara Polonis. Rozmawialiśmy w Lublinie i zanim przeniesiemy się do Lwowa, posłuchajcie państwo utworu, który wybrał znowu oczywiście Artur Żak, utwór o tytule Daj Boch.
Program Wschodni.
Godzina 10:41 i z Lublina przenosimy się do Lwowa, gdzie oczywiście tradycyjnie jest Wojciech Jankowski, ale dzisiaj nie tylko sam Wojtek, tak mi się wydaje. Dzień dobry, Wojtku.
W rzeczy samej witam gorąco słuchaczy Radia Wnet, witam gorąco ciebie, Pawle, a obok mnie jest Jaśmina Nowak. Znajdujemy się w pasażu Haustnera, czyli na Krzywej Lipie, w miejscu, z którego często nadawaliśmy audycję.
Ulubiona Krzywa Lipa, wspaniałe miejsce we Lwowie, ale to zdrać, jak to się stało, że Jaśmina, być może sama Jaśmina opowie o tym, jest też we Lwowie. Jaki pomysł temu towarzyszy, co dalej ma się wydarzyć?
Szczerze mówiąc, ja byłem sam zdumiony, bo próbowaliśmy się umówić na pewien wspólny pomysł i ten pomysł nie dochodził do skutku i nagle Jaśmina zadzwoniła i powiedziała: kupiłam bilety do Lwowa, ale o tym może już sama Jaśmina opowie.
Dzień dobry Państwu, witam Ciebie Pawle, chociaż słyszę Ciebie tutaj przez Wojtka tłumaczącego pytania. Tak, dotarłam do Lwowa wczoraj razem z Janem Brewczyńskim. Bardzo się cieszę, bo nie ukrywam, że już od kilku miesięcy myślałam o takiej podróży na Ukrainę. Lwów też jest jednym z takich miejsc na mapie dla mnie zupełnie wyjątkowych, bo kiedy byłam tutaj kilka lat temu po raz pierwszy, nie ukrywam, że absolutnie się zakochałam w tym mieście pod względem i architektonicznym, ale także jeżeli chodzi o taki zasób ludzki. No i teraz, będąc w tym Lwowie, oczywiście dzisiaj jest to państwo ogarnięte wojną. Tutaj we Lwowie tej wojny nie czuć. Wy wielokrotnie też o tym już mówiliście i z Wojtkiem, i z Arturem Żakiem. No i jak zawsze ten Lwów przywitał mnie pięknie. No to jest tak, że jak zawsze przysympatyczni ludzie. Już nawet przed momentem, jak tutaj spacerowaliśmy do tego miejsca, odwiedziłam chyba swój ulubiony hotel. To jest hotel Żorż. Bardzo dobrze pewnie też znany i wam, który mam zawsze takie poczucie, że wygląda niczym jak trochę ze snu, z takiej bajki. Jest w pudrowym różu, taka przepiękna perełka architektoniczna, neorenesansowa. Już zajrzałam do wewnątrz tego hotelu. To jest budynek chyba nawet z 1793 roku. Ja za każdym razem, kiedy byłam we Lwowie, to w hotelu Żorż się zatrzymywałam. Bardzo serdecznie Państwu polecam, bo i bardzo klimatyczna restauracja, kawiarenka. No i tak jesteśmy. Po drodze mieliśmy okazję też z Janem Brewczyńskim chwilę porozmawiać z ukraińskimi żołnierzami, którzy tutaj zbierali jakieś fundusze, aby wysyłać pomoc na front. Jeżeli chodzi o taki główny powód przyjazdu do Ukrainy, z mojej strony to było trochę już taka chęć zwieńczenia prawie rocznej pracy, tego, że z częścią z tych osób, z którymi mam nadzieję, że spotkam się jutro, rozmawiam od ponad roku, czuję pewną więź, mam w planach zrobienie takich wywiadów, które potem też chcę wydać w formie pisemnej, no i mamy już szereg tych rozmów jutro w Kijowie umówionych i pojawi się profesor Bohdana Honczarenko, będą panie z takiego stowarzyszenia żon, dziewczyn, kobiet, żołnierzy z Azów Stalu. Będzie też sam żołnierz, jeżeli uda się z nim przeprowadzić taką rozmowę. Więc mam nadzieję, że to też pod takim kątem zawodowym będzie dla mnie bardzo owocny czas. No a ja sama jestem po prostu szczęśliwa, że na Ukrainie jestem. Byłam wcześniej kilka razy we Lwowie najczęściej. Byłam też raz w Kijowie. Dobrze ten czas wspominam. Zresztą wtedy, Pawle, też faktycznie miałam okazję spotkać się z tobą. Oprowadziłaś nas po Kijowie. Myślę, że na pewno w Kijowie już bardziej czuć te wszystkie skutki wojny. Słyszymy o tym cały czas, też wczoraj te rakiety, które gdzieś spadły, więc to pewnie będzie i dla mnie takie trudniejsze przeżycie, no ale tak jak wspominałam, cieszę się bardzo, że tutaj jestem i mam nadzieję, że to też dla Państwa uda się przygotować ciekawe, wartościowe materiały.
I czekamy na te materiały, które Jaśmina przygotuje i na jej wrażenia i na jej opowieść. Tak jak Państwo przed chwilą usłyszeliście w rozmowie z Dominiką Klarą Polonis, nie wszyscy chcą dziennikarzy wysyłać, nie wszystkie media chcą mówić o wojnie, a Radio Wnet chyba musi nawet powstrzymywać swoich reporterów, żeby na Ukrainę nie jeździli, bo tak pomyślę teraz, ile jest osób z naszej redakcji, to jest to duża część naszego radia, redakcji wschodniej. Na pewno. Wojtek Jankowski cały czas też jest we Lwowie, chociaż Wojtku, ty się z kolei wybierasz chyba już do Warszawy pomału.
Ja powoli, tak. Niestety przyszedł ten moment, że czas żegnać się ze Lwowem, ale oczywiście będę wracał i będę chciał jeszcze jeździć gdzieś dalej, może na wschód, może na południe i robić jeszcze jakieś reporterskie materiały.
Mam nadzieję, że razem też będziemy uczestniczyć w tych wyjazdach. Dzisiaj przygotowałeś materiał dotyczący kwestii pomocowych.
Tak, w rzeczy samej. Niedawno uczestniczyłem w spotkaniu wielkanocnym katolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wtedy poznałem bardzo dużo ludzi, którzy niosą pomoc, zbierają dary, prowadzą fundacje, którzy zaangażowali się od pierwszych dni inwazji rosyjskiej. I muszę powiedzieć, że jako człowiek z Mazowsza nawet trochę mam taki dyskomfort, bo to zazwyczaj jest południe Polski, to jest Małopolska głównie. Poznałem między innymi Sławomira Brotaja, prezesa fundacji MS i Przyjaciele i wtedy odbyłem z nim krótką rozmowę. Proszę posłuchać.
Nasza fundacja od początku wybuchu wojny jest na Ukrainie. Nie mogliśmy stać obojętnie wobec takiej wielkiej tragedii i od pierwszego dnia wojny pomagamy Ukrainie w tych jej ciężkich czasach. Natomiast teraz zostaliśmy tutaj zaproszeni. Jest nam niezmiernie miło, ponieważ ten wyjazd tylko właśnie do naszych rodaków mieszkających na Ukrainie, to dla nas wielka lekcja pokory, wielka lekcja patriotyzmu i jesteśmy tutaj niezmiernie wzruszeni tym spotkaniem, tymi rozmowami z tymi ludźmi i tak jak mówię, no wrócimy do domu naładowani wielką energią, z wielkimi emocjami i obiecujemy, że jako fundacja na pewno tutaj wrócimy do Polaków we Lwowie na Ukrainie.
Zaangażowaliście się od pierwszego dnia tej inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Czym ta pomoc, zaangażowanie się przejawiała?
Już drugiego dnia wojny wiedzieliśmy, że nie możemy być obojętni i pojechaliśmy na granicę. Pierwsze tygodnie to była kwestia ewakuacji. Myśmy przywozili busami przez granicę dzieci, kobiety, które następnie rozlokowywaliśmy na terenie Tarnowa i okolic. Tych uchodźców przywieźliśmy do Tarnowa około 700. Znaleźliśmy dla nich miejsce, znaleźliśmy dla nich spokojny kąt. Kiedy skończyła się ta pierwsza fala uchodźca, stwierdziliśmy, że w dalszym ciągu nie możemy zostać obojętni i zaczęliśmy organizować zbiórki, organizować fundusze i zaczęliśmy wwozić pomoc humanitarną właśnie tutaj do Lwowa. Mieliśmy tutaj, znaleźliśmy sobie fundację, która nam tutaj wiele pomagała. Jest to fundacja Borysa Woźnickiego we Lwowie, z którą współpracujemy i tak jak mówię, dostarczyliśmy kilkaset ton wszelkiego rodzaju towarów, aby po prostu wspomóc Ukrainę.
Jakie to są uczucia, kiedy widzi się rodaków, którzy otrzymują te dary, otrzymują pomoc i widzi się ich szczęśliwe twarze?
To są bardzo wielkie emocje. To ja to bardzo osobiście przeżywam i za każdym razem, kiedy przekraczam granicę i wjeżdżam tutaj do Lwowa i tak jak dzisiaj spotykam się z rodakami, to są wielkie uczucia. Ja jestem pod wielkim wrażeniem ich patriotyzmu, ich kultury, ich pięknej polskiej mowy. Naprawdę wiele osób w Polsce mogło tutaj przyjechać i uczyć się tej właśnie wspaniałej polskiej mowy od tych naszych rodaków, od tych starszych ludzi, którzy tak właśnie pielęgnują tą swoją polskość tutaj we Lwowie na Ukrainie.
Czy to są kontakty tylko z Polakami z Lwowa, czy to jest z innych miejsc Ukrainy?
Mieliśmy tą przyjemność właśnie podczas tego wyjazdu, że w dniu wczorajszym zwiedzaliśmy małe miejscowości, proszę mi wybaczyć, nie pamiętam ich nazw, ale to było kilka wiosek, gdzie docieraliśmy czasami na piechotę, brodząc w wodzie, dostarczając właśnie te rzeczy, więc to jest tylko nie tylko Lwów, ale i również okolice.
Uczestnicy wyprawy opowiadali mi, że nie było mostu i trzeba było przejść w butach, w spodniach przez rzekę.
Tak, to było dla nas wielkie przeżycie, kiedy nas zawieziono w miejsce i szliśmy z tymi darami i nagle pojawiła się rzeka, tak? No więc trudno, trzeba było ściągnąć butki, skarpety i brodząc w tej wodzie dostarczyć właśnie te dary tej pani, tej Polce, która w tej miejscowości właśnie tam mieszka, poza tą rzeką.
Powiedział pan, że był taki okres, że dwa razy w tygodniu byliście tutaj z pomocą. Jakie plany na przyszłość?
Oczywiście tak. Był taki okres, ten najbardziej intensywny, kiedy z naszej fundacji jeździliśmy trzema busami wypchanymi po dach tutaj właśnie do Lwowa. Plany? Nie przestajemy wspomagać tutaj społeczności, także polskiej, jak i ukraińskiej. Natomiast po dzisiejszym dniu, po spotkaniu z panią konsul, mieliśmy tą wielką przyjemność ją poznać. Mamy już jakieś plany, mamy wspólne przedsięwzięcia, o których mam nadzieję, że niebawem powiadomimy tutaj was we Lwowie. Tak jak mówię, wrócimy do domu, zrobimy analizę i na pewno z czymś wrócimy do was.
To był Sławomir Brotaj z Fundacji MS i Przyjaciele z Tarnowa. Nagrana rozmowa kilka dni temu we Lwowie. Pawle?
Wojtek Jankowski pozostaje cały czas w Lwowie, chociaż nie wiesz jeszcze, tak, bo być może ruszysz do Kijowa i być może tam się spotkamy. Mam taką nadzieję. My na pewno dzisiaj ruszamy dalej i do Kijowa powinniśmy dotrzeć, a stamtąd pojedziemy do Dniepra. Wspomniałem państwu wczoraj na antenie, że nasi przyjaciele, ukraińscy żołnierze, z którymi mamy możliwość współpracy od długiego czasu, którzy wielokrotnie nas ochraniali na wschodzie Ukrainy, Ukrainy w wyniku tragicznych wydarzeń w Bachmucie. Niestety zostali ranni, są w szpitalu, do którego pojedziemy. Przekażemy ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej, którą już dawno mieliśmy przekazać, którą namalował Gabriel Garska specjalnie dla chłopców i wiedzieli o tym, że tę ikonę mamy przywieźć i teraz to jest najlepszy moment, żeby ją dostarczyć. A przy tej okazji na pewno też, no cóż, będziemy obserwować, patrzeć i mówić o tym, co widzimy. Mówię my, bo towarzyszy mi Piotr Mateusz Bobołowicz też w takiej dodatkowej roli, też osoby, która musi pomóc mi prowadzić samochód. Teraz się znalazł na Ukrainie. Chyba aż tak daleko, Wojtku, wy się nie wybierzecie, czy ty się nie wybierzesz, a chociaż znając ciebie, wcale bym się nie dziwił, gdybyśmy za 2 dni w Dnieprze się spotkali.
Jak siebie znam, to jest bardzo prawdopodobne, chociaż tym razem powinienem się powstrzymać, ale pokusa jest przemożna.
No ja nie chciałem się kusić, to nie miało tak zabrzmieć, że przyjeżdżaj tym razem do Dniepru. Lwów to też jest ważne miasto, zwłaszcza, że jeżeli masz w tym momencie tak ważne zadanie jak zebranie swoich rzeczy, to nie jest też proste, prawda?
Tak, tak, w rzeczy samej. Okazuje się, że są kłopoty z transportem. Ci, którzy mieli mi pomóc, nie jeżdżą na trasie Warszawa-Lwów w najbliższym czasie i to powoduje pewne uskładnienia, chciałem powiedzieć, pewne komplikacje po polsku, to się mówi. I nawet właścicielka mieszkania już była przeze mnie uproszona, żeby jeszcze przedłużyć o 1 tydzień mój pobyt i coś czuję przez kości, że ten pobyt będzie przedłużony o kolejny tydzień, czyli już do połowy maja.
No ja mam takie wrażenie, że ty po prostu nie chcesz wyjechać.
Artur Żak też tak mówi. Coś czuje, że ty w ogóle nie wyjedziesz ze Lwowa. No zobaczymy. Mam pewne zobowiązania, które powodują to, że muszę już wrócić do Warszawy. Natomiast jeżeli mamy na to czas, obok mnie jest kolega nasz, który przez lata był w redakcji, Jan Brewczyński, który miał niesamowite wrażenia z podróży pociągiem, ale nie wiem, czy mamy jeszcze czas, żeby o tym porozmawiać.
Zrezygnujemy w takim razie z piosenki, którą Artur przygotował, ale żeby usłyszeć wrażenia Janka Brewczyńskiego z podróży pociągiem, to myślę, że warto. Także w twoje ręce mikrofon i witaj, Janku.
Nasz kolega po raz pierwszy jechał ukraińskim pociągiem, już przekazuje mu mikrofon i opowie o swoich wrażeniach.
Tak, przyznam, że... Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pawle. Przyznam, że jestem zaskoczony trochę wywołaniem tutaj do tablicy. Natomiast pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła, to, że pani kierownik pociągu, tak to chyba Wojtku się nazywa, zabrała nam bilety i przyznam szczerze, że nie zapamiętałem, które jest dokładnie moje miejsce, więc było trochę zamieszania z tym, ponieważ okazało się, że to, które wydawało mi się, że jest, nie było moje. Pani trochę na mnie nakrzyczała za to, że nie pamiętam, także tutaj taka przestroga dla wszystkich, którzy jadą pierwszy raz, że po pierwsze jest kontrola paszportowa przed wejściem na pociąg, trzeba być chwilę wcześniej, a po drugie po prostu zwyczajnie trzeba pamiętać albo zrobić sobie zdjęcie biletu. Także, a natomiast sama podróż minęła bardzo, bardzo miło, towarzystwo było wyborne, ktoś mówił po ukraińsku, ja po polsku i cały czas było fajnie.
Pawle?
Zapytaj się w Janka, bo rozumiem, że Janek bezpośrednio mnie nie słyszy. Czy nie towarzyszą mu obawy jednak, pomimo tego, że wiem, że we Lwowie macie na pewno i piękną pogodę i atmosferę z dala od wojny, to jednak też w kontekście tych ostatnich ataków Ukraina nigdzie nie jest bezpieczna.
Paweł pyta, czy nie towarzyszą ci obawy, bo pojechałeś do kraju ogarnego wojną.
Szczerze mówiąc, no wiadomo, że wszystko może się wydarzyć, tak? To jestem tego świadom w pełni, natomiast czy jakieś wybitne obawy? Nie. Wiem, że od dłuższego czasu nie ma tutaj nalotów, jest dosyć spokojnie. Tak jak mówię, no wszystko może się wydarzyć, ale równie dobrze jadąc samochodem też mogę mieć wypadek, może się coś niespodziewanego przytrafić, także nic, nadzwyczajnych obaw nie mam. Wiadomo, że jeżeli doszłoby do nalotu, no to na pewno ten poziom adrenaliny by się zwiększył.
Pawle?
Janek Brawczyński na Ukrainie, w miejscu, które jest dalej od frontu, ale tak jak Janek mówi, rzeczywiście nigdzie nie można być pewnym, co za chwilę się wydarzy. To kolejna osoba, która dzisiaj w programie wschodnim, która w pewnym sensie po raz pierwszy bezpośrednio dotyka tej wojny. Wrażenia tych osób, tak, dlatego też chciałem, żebyście Państwo posłuchali młodej koleżanki, dziennikarki i przez jej pryzmat zobaczyli Ukrainę, bo być może te nasze relacje, a osób, które spędzają dużo czasu, a właściwie czują, że mieszkają na Ukrainie, różnią się. Niektórzy nam wręcz zarzucają, że są skażone tym takim silnym subiektywizmem, że my za bardzo wrośliśmy w tę wojnę, albo koncentrujemy się na rzeczach zbyt szczegółowych, a nie potrafimy już opowiadać o tych rzeczach, które są ogólne, a które być może też są ważne. Ciekawy jestem opowieści i Janka, i Jaśminy, no i oczywiście Wojtku, twoich też, jeżeli będziesz naszym kolegom towarzyszyć. Powiedziałem, że we Lwowie jest ładna pogoda, czy powiedziałem zgodnie z prawdą, że tak jest?
Jest piękna, słoneczna pogoda. Właśnie jesteśmy, jak już powiedzieliśmy, w tej Krzywej Lipie, którą wszyscy bardzo lubimy, którą ty też lubisz, czyli w pasażu Hausnera. Jest chłodno oczywiście, bo to jeszcze te poranki o tej porze roku są chłodne, ale pogoda jest cudowna, także w rzeczy samej tak jest. A ja coraz bardziej myślę o tym, że chyba się złamię i pojadę z naszymi kolegami, bo jednak może ktoś musi pilnować tych biletów, żeby zapamiętać miejsce, na którym będą siedzieć i tak dalej. I tak dalej.
Wczoraj, gdy rozmawialiśmy z Krzysztofem Skowrońskim, to przewidywaliśmy, że jednak może się tak wydarzyć, że pojedziesz. Podobnie dzisiaj skomentował to Piotr Mateusz Bobołowicz. No cóż, w samochodzie, jeżeli się zdecydujesz dalej jechać na wschód, jest dodatkowe miejsce, także być może twoja podróż tym razem na Kijowie się nie skończy.
Pożyjemy, zobaczymy, chociaż rozsądek mówi stop, 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 zatrzymaj się tym razem.
To takimi wewnętrznymi sprawami redakcyjnymi i naszą wewnętrzną opowieścią dzisiaj będziemy kończyć program wschodni. Oczywiście relacje będą już po tych najbliższych wolnych dniach. Pierwszy raport z Kijowa 2 maja o tradycyjnej porze o godzinie 9.30. Nie jesteśmy w stanie na razie Państwu powiedzieć, skąd on będzie. Raczej nie będzie z Kijowa, ale na pewno będzie z Ukrainy. Mam nadzieję, że będzie z Ukrainy i że będzie to świeża opowieść o bieżących wydarzeniach. A na razie z Lublina żegna się Paweł Bobołowicz, we Lwowie Wojtek Jankowski, Jaśmina Nowak i Janek Brewczyński. Bardzo Wam jeszcze raz serdecznie dziękuję. Do usłyszenia i do spotkania na wspólnym szlaku. Naszą audycję zrealizował Szymon Dąbrowski. Do usłyszenia.
Program wschodni.